Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, rok temu w czerwcu dotarła do nas wszystkich bardzo radosna wiadomość, że Ojciec Święty Benedykt XVI mianował biskupem diecezji Oruro w Boliwii polskiego kapłana werbistę księdza Krzysztofa Białasika. Ksiądz biskup Krzysztof Białasik, biskup diecezji Oruro, jest dzisiaj naszym gościem. Bardzo cieszymy się, że ksiądz biskup zechciał przybyć do naszego studia, by porozmawiać także z naszymi słuchaczami i widzami telewizji Trwam o swojej posłudze. Ja proponuję, żebyśmy rozpoczęli trochę bardziej poznając samą osobę księdza biskupa. Wiemy, że urodził się ksiądz biskup w 1958 roku w Zbąszyniu w Wielkopolsce. I już od wielu lat pracuje w Boliwii, a od roku jest biskupem diecezji Oruro. Może troszkę więcej jeszcze o jak wyglądała ta droga powołania, najpierw kapłańskiego, werbistowskiego, no i wreszcie misyjnego wyjazdu na misję do Boliwii.
Szanowny Boże wszystkim słuchaczom i także ojcu Piotrowi, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja od 2 tygodni jestem w Polsce, w ojczyźnie, by spotkać się z naszymi współbraćmi, werbistami, a także spotkać się z wieloma patriotami, szczególnie dobroczyńcami, którzy w jakiś sposób wspierają mnie swoją modlitwą, także ofiarami. Dlatego też pragnę wszystkim im podziękować. Ja urodziłem się rzeczywiście w Zbąszyniu, ale moja parafia rodzinna to jest Bąszynek na ziemi lubuskiej. Tam właśnie mieszkałem całe moje dzieciństwo i lata młodzieńcze. I w tym okresie też tam studiowałem. Także moje pierwsze kroki w powołaniu zrobiłem właśnie w tej parafii. W parafii z Bąszynek, gdzie spotkałem się właśnie, myślę, w jaki sposób pierwszy raz ze Słowem Bożym, z Panem Bogiem i uczestniczyłem właśnie we wszystkich, w rozwoju mojego własnego powołania tam na tej ziemi zbąszyneckiej.
A jak udało się nawiązać kontakt ze Zgromadzeniem Słowa Bożego?
No właśnie to były drogi dość różne, ale jedna parafianka ze Zbąszynka ofiarowała kiedyś, jeszcze przed swoją śmiercią, była to osoba starsza, wszystkie przewodniki katolickie, które ona zbierała przez wiele lat. I ofiarowała mi i prosiła też, żebym modlił się za misjonarzy. I ofiarowała mi zdjęcie jednego misjonarza werbisty, który pracował w Indonezji. I modliłem się za niego codziennie. No i po jakimś czasie skontaktowałem się z ojcem Piotrem Lisieckim, który był referentem misyjnym w Nysie, w naszym domu Świętego Krzyża. I on zaczął wysyłać do mnie listy misjonarzy, książeczki o werbistach. I tak już w czasie moich studiów w szkole średniej, gdzie to było w Bobowicku pod Międzyrzeczem, to było technikum hodowlane, tam właśnie rosło moje powołanie. Tam najwięcej listów otrzymałem od ojca Lisieckiego i tam najbardziej poznałem werbistów, chociaż z daleka, bo nigdy ojca Lisieckiego przed tym nie widziałem, ani żadnego werbisty. No ale po skończeniu szkoły średniej, technikum hodowlanego w Bobowicku, pojechałem do Pieniężna już z dokumentami, zdecydowany do wstąpienia do księży werbistów. I o dziwo spotkałem właśnie ojców, którzy z otwartymi rękoma mnie przyjęli na furcie, mnie przyjęli bardzo serdecznie, także bez zastanowienia złożyłem tam papiery, dokumenty, które zbierałem przez lata mojej szkoły średniej. No także zaprosili mnie od razu do seminarium, powiedzieli, co mam jeszcze zrobić, tak bardzo mnie zachęcili przy tym. Także z wielką radością pojechałem do Pieniężna i tam zostałem.
Tak, potem był nowicjat w Chodyszewie.
W Chludowie
i potem seminarium w Pieniężnie. No właśnie, i potem decyzja wyjazdu na misję.
Tak.
Czy to było od razu po święceniach?
To było od razu po święceniach. Ja marzyłem o wyjeździe na misję od samego początku. To była decyzja, którą podjąłem już w szkole średniej. Chciałem wyjechać na misję, chciałem być misjonarzem, tak jak to księża werbiści opowiadali o swoich pierwszych misjonarzach, którzy wyjechali do Indonezji i do innych krajów. I ja też marzyłem o tym, o wyjeździe. O wyjeździe w dalekie kraje i zostanie misjonarzem w jakimś kraju. Pierwsze moje marzenie to była Indonezja. Mimo wszystko w czasach komunistycznych było bardzo trudno wyjechać do Indonezji i misjonarzy z Europy nie wpuszczano, tym bardziej z Polski. Także po pewnych rozważaniach postanowiłem wyjechać do Ameryki Południowej. I jednym z krajów, o którym marzyłem, była Boliwia. Nie z tego względu, że widziałem, że w Boliwii Boliwia jest krajem rozwiniętym albo krajem, który potrzebuje misjonarzy w danym momencie, tylko po prostu mnie zachęciła praca ze względu na biedę, jaka tam istniała. I słyszałem o Boliwii bardzo, bardzo dużo rzeczy negatywnych. Był to okres dyktatury, był to okres później upadku dyktatury i rozpoczął się też czas demokracji, ale demokracji bardzo smutnej. Właściwie na początku pierwszych lat demokracji w Boliwii to była wielka inflacja, nie było co jeść, pieniądz nie miał żadnej wartości. Także było bardzo dużo ludzi biednych, potrzebujących. I to spowodowało, że marzyłem o tym wyjechać do kraju najbiedniejszego, najbardziej potrzebującego.
I w którym roku ksiądz biskup trafił do Boliwii?
To było w roku 1985, zaraz 3 miesiące po święceniach. W tym czasie ja miałem przeznaczenie do Paragwaju, z tego względu, że prowincja werbistowska paragwajska rozpoczęła misję w Boliwii. I tam z Paragwaju, właśnie z północnej Argentyny, wyjechali pierwsi misjonarze do Boliwii. I ja też musiałem przyjechać przez Paragwaj, przez dom prowincjalny, by poprosić tam o wyjazd do Boliwii. Wyjechało nas 4 do Paragwaju. Ale z tego względu ja od razu, pierwszy dzień, jak spotkałem się z prowincjałem, to poprosiłem o to, by mnie przeznaczył do Boliwii. No i tak się stało, w ciągu 10 dni wyjechałem do Boliwii i był to właściwie ten pierwszy moment zetknięcia się z Boliwią bardzo szokujący, z tego względu, że przyjeżdżając do Paragwaju, temperatura tam była 40 stopni ciepła. Z kolei w ciągu 3 godzin mojego lotu do La Paz, do Boliwii, temperatura spadła poniżej zera. Także pierwszą noc, ja przyleciałem wieczorem, także całą noc padał śnieg. Było bardzo zimno. Także skok temperatury był tak szokujący, że no, trudno było uwierzyć, że znajduję się jeszcze w Ameryce Południowej, bo napotkałem zimy w ciągu lata. Także a zima ta była ze względu na to, że przyleciałem na 4000 metrów nad poziomem morza.
No właśnie,
bo La Paz leży bardzo wysoko.
To tak. Kraj położony na górach w dużej mierze, tak. Prawda? I ta różnica również, i nawet pokonywanie różnic wysokości też nie zawsze bywa łatwe dla zdrowia.
Oczywiście, oczywiście.
Właśnie, to zetknięcie z Boliwią, co szczególnie jakoś księdza biskupa ujęło albo może bardzo jakoś zaskoczyło w Boliwii, kiedy przyjechał tam po raz pierwszy?
Kiedy przyleciałem do La Paz, właśnie ten przyleciałem na 4000 metrów nad poziomem morza, na takiej wysokości znajduje się lotnisko La Paz i pierwszego wieczoru zawieziono mnie na wioskę i tam jest prawdą, że w tym czasie nasze zgromadzenie nie miało innych domów jak na wioskach. Nie mieliśmy domów w mieście. Także pierwszy misjonarz, którego spotkałem, też Polak, Adam Pierożek, zawiózł mnie na wioskę do Batalias, niedaleko jeziora Titicaca. Było romantycznie, nie? Z jednej strony, ale z drugiej strony bardzo zimno i to bardzo upamiętniło się we mnie, bo był to moment bardzo szokujący. Tym bardziej, że pierwszą noc przespałem na wieży. Nie było miejsca, gdzie na wieży kościelnej. I następnego dnia, kiedy się obudziłem, to spotkałem cały ten teren pełny w śniegu. Także i ludzie chodzący w sandałkach, wabarkas, tak się nazywają sandały zrobione z gumy i z opony samochodowej. I chodzący po tym śniegu, nie mogłem tego zrozumieć, jak to można właśnie chodzić w sandałkach po śniegu. Ja z kolei przeżywałem zimno niesamowite. Ubrałem dwie kurtki, swetry i jeszcze mi było zimno. No ale po jakimś czasie już mój organizm też się przystosowywał do klimatu. Szokujące na altiplanu, żeby wytłumaczyć, to jest płaskowyż na 4000 metrów nad poziomem morza. Jest to, że nie ma w ogóle drzew. A jeżeli są, to w małych ilościach. Jest to teren bardzo górzysty wokół tego altiplanu oczywiście, ale przy tym też o bardzo surowym klimacie, suchym. Deszcz pada tylko w pewnych okresach czasu, także jest to klimat bardzo wymagający, jeżeli chodzi o każdego człowieka. No i wymaga też dłuższego okresu przystosowania się do tego. Ja zawsze marzyłem, przynajmniej słyszałem kiedyś, o misjach w klimacie tropikalnym. Wyobrażałem sobie lasy, burz, zwierzęta, a tam spotkałem cały ten obszar bez drzew, bez zwierząt. No, są zwierzęta, ale nie dzikie. I ludzie bardziej surowi, zamknięci, o charakterze surowym, bardzo takim wyrobionym przez ten klimat. I szokujące dla mnie też było to, że ludzie nie zapraszali do domów. Przyjmowali misjonarza, czy nawet swoich sąsiadów i krewnych przy drzwiach podwórka. Nie tylko domu, ale podwórka. I do tego nie mogłem się przystosować na początku i mnie to szokowało bardzo, bardzo, iż nie mogłem mieć takiego bezpośredniego kontaktu, jaki miałem w Polsce. No, ale to też kwestia przyzwyczajenia. Później ja to sam wiele razy musiałem robić z tego względu, żeby respektować, szanować zwyczaje tamtejszej ludności.
Obowiązującym językiem w Boliwii jest język hiszpański, ale chyba nie wszyscy ci prości ludzie mówią po hiszpańsku.
Tak, w dzisiejszych czasach większość już mówi po hiszpańsku. Jest bardzo mała ilość osób, która mówi w swoim własnym, tylko w swoim własnym języku. Mówią po hiszpańsku, który nie nazywamy hiszpański, jest castellano. To jest troszeczkę inny, ma troszeczkę inny akcent jak hiszpański. No oprócz tego, ja przyjechałem na altiplano do Indian Aymara. Oni mówią własnym językiem Aymara. Dziś na przykład pracuję też jako biskup w diecezji, gdzie są Quechuas i mówią w swoim języku Quechua. Są też Indianie Chiquitanos, którzy mają też własny język. Zależy, bo Boliwia jako kraj jest krajem wielokulturowym, wieloplemiennym, jakby to powiedzieć, gdzie wielonarodowościowym, lepiej, gdzie każdy lud, każda wioska może mieć nawet swój własny język. Dlatego też nie można mówić o Boliwii jako Boliwii andyjskiej, ani o Boliwii tropikalnej czy subtropikalnej, tylko Boliwia jest bardzo zróżnicowana i zależy też od miejsca, gdzie pracujemy. Taka jest właśnie taka jest też właśnie kultura i język, którym oni się używają.
W jakich miejscach zdarzyło się księdzu biskupowi pracować w ciągu tych 20 lat?
Rozpocząłem pracę na Altiplano w parafii Lacha i później obsługiwałem jeszcze jedną parafię, która się nazywa Tambillo. To są dwie parafie niedaleko jeziora Titicaca, bardzo blisko. I obsługiwałem 65 wiosek. W tej wiosce Lacha zafundowano w XVI wieku miasto La Paz. Właściwie to jest taka kuna La Paz. I druga fundacja kilka tygodni później została zrealizowana już w dolinie, gdzie znajduje się w tej chwili miasto La Paz. I tam pracowałem 13 lat. Po tych 13 latach zaproponowano mi być wychowawcą w seminarium. No ja za bardzo nie chciałem, bo już byłem przyzwyczajony do Indiana i Mara. Czułem się tam bardzo dobrze. Ale mimo wszystko, jeżeli zgromadzenie ode mnie tego wymagało, no to zacząłem przygotowywać się do przejścia do seminarium.
Czy w tym czasie ksiądz biskup jeszcze jakieś studia podejmował w Boliwii?
Tak. Podejmowałem studia administracji szkolnictwa i tam właśnie w mieście La Paz, które zakończyłem i które też mi bardzo pomogły. Zrealizowałem je ze względu na to, iż w tej wiosce Lacha założyłem szkołę dla nauczycieli religii. I jest instytut, który kształci do dzisiaj nauczycieli religii i katechetów.
Ale musiał ksiądz biskup być bardzo wszechstronny, bo zauważyłem, że musiał wykładać zarówno prawo kanoniczne, jak i liturgikę.
W czasie wolnym wykładałem prawo kanoniczne i liturgikę. Po prostu, bo lubiłem. I lubiłem też wykładać w tym instytucie i nie tylko. Także uczestniczyłem czynnie, ale oprócz tego prowadziłem cały ten instytut. Ale w tym też miałem grupę ludzi, która mi pomagała. Między innymi siostry zakonne, służebniczki Ducha Świętego, które mi bardzo pomagały w tym czasie w organizowaniu tej szkoły. Rzeczywiście to była praca bardzo intensywna, pochłaniająca dużo czasu, ale dała dużo radości. I dla mnie to jest też wielkim znakiem czasu, gdyż jak przyjechałem na Altiplano, nie było w ogóle nauczycieli religii. Prawie, że w niektórych szkołach tylko uczono. I na wszystkich spotkaniach między księżmi, spotkaniach z biskupem, który obsługiwał tą część archidiecezji, w tym czasie La Paz, mówiliśmy na ten temat, na temat ewangelizacji, nasza najważniejsza funkcja jako misjonarze. I nie było właśnie, nie byliśmy przygotowani do tego. I dlatego też, no to za łaską Bożą, rozpoczęliśmy ten instytut. Instytut, który zaczął przygotowywać tych nauczycieli i rozpoczęliśmy w sposób bardzo prosty, bez pieniędzy, bez wielkiego wsparcia. Rozpoczęliśmy w najskromniejszy sposób. I rzeczywiście to przyniosło wiele łask, bo wychowaliśmy bardzo dużo nauczycieli religii. Każdego roku mamy mniej więcej, na to centrum jest bardzo dużo, 220 osób, które przygotowują się w okresie letnim. To są kursy tak zwane de verano, kursy letnie, ze względu na to, że nauczyciele mogą uczyć w szkołach w ciągu roku akademickiego, szkolnego i w czasie wakacji mogą studiować. I to chodziło o pomoc dla tych nauczycieli, którzy chcieliby poprawić swoje studia i nie mogli tego zrobić ze względu na swoją pracę. A każdy z czegoś musi też żyć. No i oni też o to się starali. I dlatego zrobiliśmy dla nich wszystko, co było możliwe, żeby zostali dobrymi nauczycielami religii.
Czy w tym czasie już ksiądz biskup znał Oruro i diecezję Oruro?
Tak, oczywiście, bo Ja miałem, jak wspomniałem, miałem zostać wychowawcą seminarium księży werbistów, ale do tego nie doszło. Z tego względu, że w tym czasie biskupi w Boliwii szukali kogoś, żeby objął funkcję sekretarza od spraw duszpasterskich na całą Boliwię. No i nie wiem, dlaczego właśnie mi zaproponowano tą funkcję. No i z pozwoleniem przełożonych poszedłem pracować do konferencji biskupiej jako sekretarz od spraw duszpasterskich. Ta praca na początku, można sobie wyobrazić, ksiądz, który wyszedł, pracował 13 lat na wsi, na wioskach, wśród Indian Aymara, nagle znalazł się w biurze. Także był to przeskok bardzo wielki, przynajmniej dla mnie. No ale mówiłem, dobry misjonarz musi odpowiedzieć na każde wyzwanie. I dlatego też zrobiłem wszystko, co możliwe, żeby tą pracę podjąć i wykonać ją jak najlepiej. No także rozpocząłem tą pracę we wrześniu, a jeszcze do końca roku prowadziłem parafię. Tylko ta sytuacja też sprawiła, iż trochę się nawet skomplikowała, bo ostatniego dnia października, pamiętam, przyszedł list od przełożonego generalnego Rzymu, że zostałem jeszcze wybrany regionałem księży werbistów. I ja już nie wiedziałem, co zrobić wtedy. Prowadziłem parafię, rozpocząłem pracę w konferencji biskupie i jeszcze regionał. Także poprosiłem biskupów o trochę czasu i do końca roku doprowadziłem parafię, żeby oddać, przygotowałem parafię, żeby oddać drugiemu współbratu. I tam poprosiłem ich o cierpliwość na 3 miesiące. I poprosiłem ich o pozwolenie na pracę na pół etatu. No i taką podjęliśmy decyzję na 3 miesiące. I tak zostałem prawie 7 lat pracując w konferencji biskupiej.
I się wiązało także z odwiedzaniem poszczególnych miejscowości, diecezji, poznawaniem też bardzo jakoś kościoła, który jest w Boliwii. No właśnie, a rok temu w czerwcu przyszła ta informacja, że ksiądz biskup został wybrany przez Ojca Świętego, aby być pasterzem diecezji Oruro. Jak ksiądz biskup przyjął tę wiadomość?
No, było to z jednej strony zaskakujące. Nie myślałem, ale z drugiej strony też wiele osób mi mówiło o tym, że powinieneś zostać biskupem i tak. Ja nigdy tego nie brałem pod uwagę. Z tego względu, że znałem pracę biskupów, wiedziałem je, że to jest praca bardzo trudna i odpowiedzialna wobec Kościoła, wobec Boga, wobec Kościoła, wobec wszystkich, nie? Także praca ta, wiedziałem, że nie jest łatwa, ale w tym okresie przed podjęciem jeszcze decyzji zdawałem sobie sprawę, że jednego dnia może dojść do tego. No i właśnie to akurat 16 maja w zeszłym roku, 2 dni temu, sekretarz nuncjatury mnie zaprosił do nuncjatury i mnie pytał o to, czy przyjmę tą funkcję. No ja po pewnym rozważaniu, po modlitwie podjąłem decyzję, że jeżeli takie jest wezwanie Kościoła, bym podjął tą funkcję, tą pracę pasterzowania wśród Boliwijczyków, to ją podjąłem całkowicie oddając się na służbę Kościoła. I to pragnę uczynić jak najlepiej. Z drugiej strony wiadomo, że decyzja, którą objąłem, nie jest decyzją łatwą ze względu na klimat i wysokość, na której się znajduję. Ale jako misjonarz przyjąłem tą funkcję, to duszpasterzowanie z otwartym sercem i z całkowitym oddaniem się Panu Bogu.
Pomówmy zatem o samej diecezji Oruro. Wiemy, że jest ona dość rozległą, bo obejmuje około prawie że 1/6 terytorium Polski. Natomiast gdy chodzi o ilość mieszkańców, jest ich tam?
No, oficjalne dane są, że mieszka na tym terytorium mniej więcej 400 tysięcy mieszkańców.
Ilu księży pracuje w diecezji?
W diecezji pracuje 19 księży diecezjalnych, a terytorium liczy prawie 54 tysiące kilometrów kwadratowych. Jest to diecezja dość duża. Jeżeli chodzi o wielkość diecezji w Boliwii, to jest siódmą co do wielkości. Jest jednak diecezją trudną z tego względu, jak wspomniałem, gdyż leży na wysokości, na 4000 metrów nad poziom morza. Jest jedyną diecezją, która nie ma niżej położonych terenów. Najniżej położony teren znajduje się na 3860 metrów nad poziomem morza. I inne znajdują się albo na tym samym terenie, albo na poziomie, albo na wyżej. Także jest to decyzja wysoko postawiona.
Klimat też pewnie surowy.
Klimat bardzo surowy. I z jednej strony graniczymy z Chile, z drugiej strony właśnie z La Paz, z Potosí od południa i od wschodu z Cochabambą. Jednak tam mieszkają cztery grupy ludności. To są Aymaras, Quechuas, Chipayas i Urus. I każdy z nich ma swój język. Używa swój język własny. Oprócz tego także są mestizos, to są już ludzie wymieszani, którzy mieszkają w większości w mieście już w Oruro.
A gdy chodzi o ich religijność, czy oni są katolikami?
Tak, ja jestem mile zaskoczony, że większość jest wielkimi katolikami. Ja nawet mogę powiedzieć, że są większymi katolikami jak w mojej dawnej parafii. Bardziej oddani Kościołowi. Odczułem to bardzo pozytywnie. Mnie w ogóle przyjęto bardzo, bardzo pozytywnie. Czuję się tam, jakbym pracował nie wiem ile lat. Mnie przyjmowano do własnych domów, zapraszano na spotkania. Byli i są bardzo życzliwi. Wiele razy dzwonią do mnie też, pytając, czy mam co jeść, czy mogę przyjść na obiad. Po prostu nie zostawili mnie samego. No i w ogóle oddanie się ich Kościołowi jest bardzo, bardzo interesujące. Udzielają się we wszystkich uroczystościach. Organizują uroczystości na własnym terenie, we własnej parafii, we własnej wiosce. I wiele z tych parafii nie ma kapłana, bo tylko mamy 19 kapłanów diecezjalnych, z tego trzech jeszcze jest obcokrajowców i pracuje kilku misjonarzy i dosłownie wiele parafii nie ma kapłana, nie ma misjonarza, który by mógł w rzeczywistości ich obsłużyć. I dlatego oni organizują we własny sposób różne uroczystości w danej wioski czy danej parafii. I zapraszają oczywiście kapłana, mnie zapraszają. Wiele razy uczestniczyłem już w tych uroczystościach. No ale to jest to pragnienie. Pragnienie, żeby jakiś kapłan przyjechał, żeby ich ochrzcił, żeby im pobłogosławił domy, żeby pobłogosławił ich pola. Ciągle proszą o nowych kapłanów.
No właśnie, a propos tego, to jak wygląda sytuacja powołań w Boliwii i w tej diecezji? Czy jest seminarium?
W tej diecezji nie ma seminarium. Ja w tym roku rozpocząłem pierwszy rok propedeutyku, który jest rokiem przygotowującym seminarzystów, kandydatów do seminarium, na studia filozoficzno-teologiczne. Później po tym roku wysyłamy do seminarium, gdzie mogą studiować filozofię, do Sucre, to jest stolica państwa. I po tych dwóch latach studiów w Sucre wyjeżdżają do Cochabamby, gdzie znajduje się Uniwersytet Katolicki i tam realizują studia teologiczne. Jeżeli chodzi o seminarzystów, to mam na tym pierwszym roku 7, na filozofii 2 i 9 na teologii, na studiach teologicznych. Ciekawe jest, że ja osobiście, to jest moja opinia prywatna, wierzę, że widząc tyle młodzież, a w Boliwii jest bardzo dużo młodzież, większość Boliwijczyków to większy procent Boliwijczyków to są ludzie młodzi, do 25 lat. I rzeczywiście to, ja wiele razy mówiłem młodzieży, to jest niemożliwe, żeby nie było powołania. I choć, gdziekolwiek zajechałem, na każdą parafię, czy poszedłem do szkoły, do kolegium, zapraszałem młodzież. Wielu osobom powiedziałem, no, żeby nie tracili czas, przyjdźcie do seminarium. No i rzeczywiście, no, przyszło 7 w tym roku, ale ja wierzę, że Pan Bóg nam pobłogosławi i osiągniemy więcej powołań. No i oby tak się stało.
W każdym razie żniwo jest wielkie.
Żniwo jest wielkie.
Chciałbym zapytać, ponieważ właśnie wspomniałem o tej religijności. Wiem, że w dużej mierze często misjonarze borykają się w Ameryce Południowej z problemem sekt. Jak to wygląda w diecezji księdza biskupa?
Ja dotychczas nie odczułem jeszcze takiej wielkiej obecności sekt w diecezji. Odczuwałem to bardziej w La Paz, na Altiplano, na północy La Paz. Z kolei wiem, że jest dość dużo w Oruro i szczególnie na wioskach, gdzie nie są obsługiwane przez kapłanów, przez misjonarzy, ale nie mamy za dużego i przynajmniej ja w tych 8 miesiącach nie mogłem jeszcze zdobyć dużego kontaktu z nimi. Są to sekty, które najczęściej budują kościoły na wiosce i te kościoły stoją puste, ale w ten sposób zaznaczają swoją obecność. Osobiście mamy też komisję decyzjalną, która zajmuje się właśnie kontaktem z tymi grupami religijnymi, ale dotychczas nie miałem właściwie takiego kontaktu osobistego właśnie z tymi grupami. Jest jednak duży procent, które powodują oddalenie się społeczności i naszych wiernych od Kościoła, ale spowodowane to jest tym, iż wiele parafii nie jest obsługiwanych przez naszych kapłanów, a jeżeli są, to raz na pół roku, czasami niektóre wioski są obsługiwane raz na rok. To jest niemożliwe. To jest po prostu też w jakimś sensie nasza wina. Nasza wina z tego względu, że nie dojeżdżamy do wszystkich. Nie możemy opowiedzieć wszystkim o Panu Bogu. I po prostu ludzie są religijni. Potrzebują właśnie tej obecności modlitewnej w grupie, spotkania się w kościele i dlatego też staram się o te spotkania w grupach. Myśmy, żeby temu zaradzić, mówili o wspólnotach podstawowych, które organizują się właśnie, żeby pomóc w rozwoju kościoła katolickiego na ich wioskach, na ich parafiach, na naszych parafiach. I ja wierzę, że to z czasem te wspólnoty podstawowe spowodują, że wiele tych osób, które przeszły do sekt, wrócą do Kościoła, w ten sposób też wzbogacić nasz Kościół katolicki.
Z jakimi problemami ksiądz biskup zetknął się, przybywszy do diecezji Oruro? Jakie to szczególne jakieś sprawy właśnie leżą bardzo mocno na sercu księdza biskupa?
Pierwszy taki problem, jaki istnieje, to jest bardzo wielka bieda wśród tamtejszej ludności. Rzeczywiście w Oruro, Oruro to jest miastem górniczym o tradycji czterowiecznej, gdzie znajduje się do dzisiaj złoto, srebro, miedź, cynk i po prostu to wszystko znajduje się w obcych rękach. i Oruro, mieszkańcy Oruro nie mają z tego prawie żadnego zysku. I bieda jest bardzo wielka, ale jeżeli chodzi, to jest bieda materialna. Mimo wszystko widzę, że ludzie mają wielkie bogactwo ducha, wielkie bogactwo oddania się Kościołowi, Panu Bogu i to jest to, co cieszy. I to, co powoduje, że ten Kościół jest bardzo prężny. Oprócz tego spotkałem się z wieloma osobami, które, szczególnie dzieci i młodzież, które znajdują się na ulicy. Nie mają domu, nie mają gdzie iść, nie mają co jeść. I to jest problem rodziny. Rodziny, która po prostu nie ma tego gniazda rodzinnego i jest podzielona. Mąż często albo ojciec opuszcza rodzinę, matka później chce wyjść sama za drugą osobę, wyrzuca dzieci na ulicę. I to jest problem bardzo wielki, bardzo smutny i też w ostatnim czasie rozmawialiśmy bardzo dużo na ten temat, żeby stworzyć jakieś miejsca, gdzie te dzieci mogłyby chociaż przyjść, czasami się wykąpać albo przespać. Też, żeby im pomóc w studiach. Wielu z tych dzieci właśnie używa narkotyki, pije alkohol, rozprzestrzenia się też prostytucja. Także to są smutne sytuacje społeczeństwa. Oprócz tego na wioskach ludność jest bardzo biedna, jeżeli chodzi o Chipayas, o Aymaras, którzy mieszkają bardzo daleko od miasta. W mieście jeszcze można zawsze znaleźć trochę wyżywienia, przyjść do jakichś sióstr zakonnych, poprosić o chleb, przyjść do kościoła. Zawsze mamy takie jadalnie popularne, gdzie można, gdzie częstujemy, gdzie każdy z nich może przyjść i zjeść przynajmniej obiad, raz na dzień jakiś posiłek. No oprócz tego mamy też środowiska górnicze. Górnicze, które na przykład jest takie miejscowość właściwie, które się nazywa Wanuni. To jest miasto 35-tysięczne, a wygląda jak wioska. Tylko do tej miejscowości przychodzą ludzie z różnych części Boliwii, żeby zarobić. I problem, jaki istnieje tam, że nie są zakorzenieni w tym mieście i po prostu traktują to miasto i to miejsce zamieszkania jako miejsce takie przychodnie na jakiś czas. I tam dochodzi do bardzo smutnych sytuacji, nawet do zabójstw. I ja na przykład wysłałem jako już nowy biskup Oruro jednego księdza do takiej miejscowości, 35 tysięcy ludzi. I dosłownie jeden kapłan nie może sprostać sytuacji tak trudnej, jak w środowisku, w zagłębiu górniczym. To jest niemożliwe. No. Ale robimy, co możemy. Robimy, co możemy. Dlatego tu zawsze, no, ja to, co ojciec powiedział, żniwo jest wielkie, ale robotników mało. To jest moim największym problemem, że nie mamy misjonarzy, nie mamy kapłanów, sióstr zakonnych, by mogły też pomóc tamtejszej ludności, by mogły szczególnie dzieciom i młodzieży towarzyszyć. To jest przyszłość Kościoła, przyszłość nasza. I ja nie możemy ich zostawić na ulicy, nie możemy ich potraktować źle. To jest nasza przyszłość. I musimy to zrobić wszystko, co możliwe, żeby ta młodzież, dzieci, no i też starcy mieli godne życie, żeby naprawdę no wszyscy, którzy tam mieszkają, mieli to życie pełne wiary, miłości, ale też godności. Na pewno dużo telewidzów czy słuchaczy pamięta przyjazd Ojca Świętego Jana Pawła II do Oruro, bo ten moment tak wyrył, jakby to powiedzieć, pamięci to, iż tam, kiedy Ojciec Święty przyjechał, jeden górnik ofiarował mu kask górniczy.
Tak, to jedna często jest pani, pokazywane w telewizji, właśnie, prawda, ten moment.
Jedna pani ofiarowała garnek pusty. I ten górnik, kiedy ofiarowywał kask, to aż się popłakał. Mówił, my nie chcemy, żeby nam podarowali jedzenie. My nie chcemy, żeby nam z łaski swojej ktoś tam coś ofiarował. My chcemy pracy godnej. I o tą godność prosił. Ten górnik, tak się stało, że w zeszłym roku umarł. Ale to pozostało w pamięci. W pamięci wszystkich ludzi i też w telewizji często można spotkać. Jest to moment, który wzruszył chyba cały świat. Ale co jest smutne, że nic nie zrobiono, żeby polepszyć właśnie życie tych górników, życie tamtejszej ludności. Społeczeństwo, tak jak kiedyś, żyje w ubóstwie i w wielkich problemach. I dlatego też, moim zdaniem, trzeba by coś zrobić właśnie dla tamtejszej ludności i nie tylko dla tamtejszej, bo takich miejsc jest na pewno na świecie bardzo dużo. Ja nie mówię, że teraz Oruro jest centrum, chociaż wiele razy mówię, że wszystkie drogi prowadzą przez Oruro, ale to jest moim zdaniem bardzo istotne dla nas chrześcijan odpowiedzieć na to wołanie Chrystusa i pójść za Nim właśnie służąc drugiemu człowiekowi. I dlatego też zapraszam wszystkich do pracy w Oruro, bo to jest naprawdę miejsce, gdzie każdy może się zrealizować i znaleźć pracę. Znaleźć pracę właśnie tam, w tym miejscu. Ja myślę, że to wiele razy mówimy, że tylko w Kościele nie ma bezrobocia.
O, tak. No właśnie. Proszę Państwa, gościem naszym jest ksiądz biskup Krzysztof Białasik, werbista, ordynariusz boliwijskiej diecezji Oruro. Zapraszamy do kontaktu 657-0011 dla słuchaczy i telewidzów mieszkających na północ od Łodzi, 657-0012 dla telefonujących z południa kraju i dla zagranicy 657-0013 lub 657-0014 kierunkowy 056. Mówiliśmy o problemach, ale co szczególną radością jest księdza biskupa w diecezji Oruro i właśnie w tej posłudze?
Wielką radością, że mogę służyć tamtejszej ludności i też prawdą jest, że ludzie bardzo przyjemnie mnie przyjęli. Byli bardzo życzliwi i są do dzisiaj bardzo życzliwi wobec mnie. I tym bardziej, że jestem obcokrajowcem, nie? Ale mimo wszystko potraktowali mnie jako swojego, jako tego, który przyszedł nie wykorzystać ich, ale im służyć. I to jest wielką dla mnie radością. Oprócz tego też, że mam kilku kleryków, którzy przygotowują się do kapłaństwa, bo to daje też nadzieję, żeby polepszyć się sytuacja liczby księży i miejmy nadzieję, że z pomocą Bożą zostaną oni wszyscy wyświęceni i w ten sposób będziemy mogli lepiej odpowiedzieć na wołanie i potrzeby tamtejszej ludności i Kościoła powszechnego.
Tak, mamy już pierwszy telefon, proszę bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek Bawarii. Witam Jego Eminencji i księdza ojca prowadzącego. Kłaniam się nisko i podziwiam za tą pracę, a zwłaszcza te ostatnie kwestie społeczne mnie bardzo zainteresowały. W związku właśnie dlatego chciałem księdza biskupa się spytać, jaką opinię, to dwa, trzy pytania chciałbym zadać a propos współczesnej historii, zwłaszcza ostatnich miesięcy. Jak ksiądz ocenia nowego prezydenta Boliwii, Evo Moralesa, który praktycznie jest przedstawiany w środkach przekazu tu neoliberalnych w Niemczech jako marksista i tak dalej, ale według mnie to, co zrobił, jeśli chodzi o upaństwowienie złóż nafty i gazu, właśnie między innymi przez Oruro jest prowadzony, tu mam mapę przed sobą, ma być prowadzony gazociąg i między innymi właśnie w San Alberta i Campo Margarita, gdzie są największe złoża i ropy naftowej i gazu i uważam, że to jest jeden z większych kroków, jeśli chodzi o właśnie pozbycie się tej biedy i tak jak właśnie ostatnio tu przed chwilą były pokazywane zdjęcie z pielgrzymki Ojca Świętego, kiedy właśnie ta rozpacz tych górników boliwijskich no to, to aż serce ściska i ta bieda, o której ksiądz biskup mówi, no według mnie ja się całkowicie z takimi prezydentami jak Hugo Chavez w Wenezueli czy Evo Morales jako Indianie, oni najbardziej wyczuwają, wydaje mi się, puls narodu i to nie są marksiści typu ideologicznego i właśnie dlatego chciał się spytać, czy Evo Morales jest praktykującym katolikiem, to jest następne pytanie. I tu chciałbym powiedzieć, jakie jest jego eminencji zdanie, czy ta rewolucja, mówi się o marksistowskiej, a według mnie to jest właściwie bronienie się, bronienie swoich zasobów, które od tysięcy lat należą do Indian, właśnie i objęcie władzy przez Chaveza jako Indianina w Wenezueli i Evo Moralesa w Boliwii, jak te sprawy się mają. I chciałbym jeszcze przytoczyć tu sługę Bożego księdza Blachnickiego, z którym miałem przyjemność współpracować w latach 80. w Carlsbergu, który właśnie między innymi z Boliwii ściągał młodych ludzi, którzy tutaj byli wyświęcani na księży i później wracali do Boliwii. Czy ksiądz biskup miał być może kontakt z tymi osobami, które właśnie były w Carlsbergu u księdza świętej pamięci księdza profesora Blachnickiego? Serdecznie pozdrawiam, jeszcze raz wyrażam cześć za pracę i mam nadzieję, że tak szlachetny naród jak naród boliwijski wreszcie uzyska niepodległość i suwerenność nad swoimi bogactwami i nad suwerennością swojego kraju. Szczęść Boże, pozdrawia, kłania się Marek z Bawarii.
Dziękujemy szczęść Panie Boże. Marku, szczęść Boże.
No jeżeli chodzi o kapłanów, odpowiem na to ostatnie pytanie, to nie spotkałem tych, o których mówi Pan Marek. Z tym jednak, że chciałbym wspomnieć, w jaki sposób odpowiedzieć na te poprzednie pytania. Aktualny prezydent Boliwii jest moim diecezjaninem. Pochodzi z Oruro. Pochodzi z wioski Orinoka. Jest to wioska bardzo uboga. Dzięki niemu właściwie ta wioska rozpoczęła się rozwijać. I tam znajduje się szkoła, gdzie on kupił pierwsze komputery i zawiózł do tej wioski, by ta wioska też, jego mieszkańcy, no, sąsiedzi studiowali i poznali też komputer. Moim zdaniem, ja znam Evo Morales jako przewodniczący związków zawodowych, bo z ramienia Konferencji Episkopatu wiele razy uczestniczyłem na zebraniach razem z nim. Jest to człowiek, który walczy o dobro ludzi, o dobro Boliwczyków. I to, że upaństwowił złoża gazu czy złoża nafty, to jest wynikiem referendum, które odbyło się 2 lata temu i większość Boliwijczyków była za tym, za upaństwowieniem. Dlatego też odpowiedział w sposób szczery na prośbę całego narodu. I pod tym względem należą mu się wielkie oklaski i podziękowanie za to, bo naprawdę Boliwia w tych ostatnich latach, nie tylko, właściwie od samego jej założenia, była wykorzystywana, była maltratowana i ja myślę, że jest czas największy, żeby ten naród mógł podnieść swój poziom życia, żeby mógł żyć godnie. My sobie tutaj w Polsce nie wyobrażamy, ile osób żyje naprawdę takie, jak to mówi się po hiszpańsku, mizerii. To jest dosłownie w całkowitym ubóstwie. My tego, wiele domów nie ma w ogóle, nawet nie myśli o jakim prysznicu. Nie ma ogrzewania, a temperatury na przykład w Oruro dochodzą do minus 20 stopni, poniżej jeszcze. Także ja myślę, że jest czas największy, żeby zmieniła się polityka i żeby naprawdę ludzie, Boliwijczycy, mogli sobie poprawić życie. I on idzie tą drogą, oczywiście nie ma wielu współpracowników, nie ma może wiele oparcia w innych krajach, ale myślę, że te decyzje musi podjąć drastycznie, by zmienić jak najszybciej. Ja myślę, że to jest jeden ze sposobów, który on wybrał, by w ten sposób poprawić poziom życia tamtejszej ludności.
Jest kolejny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Urszula Graczek Gniezna. Chciałbym z księdzem biskupem parę słów zamienić.
Tak, jesteśmy na antenie, ksiądz biskup słyszy.
Słyszy, tak?
Tak.
Księże biskupie, to Urszula Graczek, nie wiem, czy ksiądz pamięta, z Gniezna i czy dostał ostatnią moją korespondencję z katedrą gnieźnieńską.
Tak, tak.
I bardzo serdecznie witam na ojczystej ziemi i te wszystkie problemy, które ksiądz biskup przedstawia i które w listach mi pisał, ja staram się zawsze wśród moich bliskich przekazywać i prosić ich również o modlitwę w intencji księdza biskupa. I bardzo dużo życzę błogosławieństwa Bożego w tej pracy, bo wiem, że ta praca niełatwa, szczególnie właśnie ja to zdjęcie pamiętam, które ksiądz biskup chował tego Indianina, co dostałam to zdjęcie. I dlatego ja uczulona jestem i zawsze ilekroć widzę też to na ekranie Ojca Świętego, jak ten górnik kładzie ten hełm, to tyle razy naprawdę doznaję wielkiego wzruszenia i żyję tymi problemami. Tym bardziej teraz ja jestem po wypadku i nie wiem zresztą, czy ksiądz biskup z temu listy otrzymał, bo jestem przez samochód przyjechana i w domu dużo siedzę i właśnie dzisiaj cieszę się z tej audycji, bardzo pilnie to wszystko słucham i życzę, nie będę więcej czasu zajmowała i życzę wielkie szczęść Boże dla księdza biskupa i dla wszystkich współpracowników i zapewniam o dalszej modlitwie.
Bóg zapłać Pani Urszuli. Pani Urszula od wielu lat do mnie pisze listy i ja też jej według moich możliwości odpisuję. Jestem bardzo jej wdzięczny, tak jak i wielu innym osobom, które do mnie piszą i mnie zapewniają o modlitwie. Właśnie dziękując, pragnę podziękować za modlitwę, za wsparcie duchowe. To jest wielka sprawa. My, będąc w dalekim kraju, będąc reprezentantem w jakimś sensie naszej ojczyzny Polski w Boliwii i no, czując to, że jakieś osoby, które modlą się za mnie, mnie wspierają swoim życiem, swoim świadectwem i to jest bardzo cenne. Wiele razy mi się, jako misjonarz, byłem w takiej sytuacji bardzo, jakby to powiedzieć, samotności, ale taki list otrzymany od danej osoby, tak jak od Pani Urszuli czy innych osób, bardzo pomaga właśnie w noszeniu takich momentów trudnych. I ja bardzo dziękuję Pani Urszuli za tą wypowiedź i wszystkim, którzy wspierają mnie w swoją modlitwę i nie tylko mnie, ale wszystkich misjonarzy.
Jest następny rozmówca, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże.
Szczęść
Boże. Mam na imię Stanisława, dzwonię z Bobowicka, z Lubuskiego. Ksiądz biskup Krzysztof miał w naszym kościele, w parafii w Bobowicku Miłosierdzia Bożego, mszę świętą we wtorek 16 maja. Chciałam podziękować bardzo za sprawowanie Eucharystii, przepiękne przeżycie duchowe. Życzę księdzu biskupowi Krzysztofowi wiele łask Bożych, opieki Matki Bożej. Szczęść Boże, księże biskupie. Deus caritas est. Stanisława.
Bóg zapłać. Tak.
To jest wielka radość słyszeć właśnie takie wypowiedzi. No i też jest wielka radość dla każdego misjonarza właśnie czuć to wsparcie duchowe każdej osoby i tym bardziej z ojczyzny.
Tak. Czy to prawda, że Boliwijczycy są bardzo maryjni?
Tak. Już Hiszpanie w okresie kolonizacji starali się zmienić kult Matki Ziemi kult Matki Bożej. I naprawdę kult Matki Bożej jest bardzo, bardzo głęboki. Tym bardziej nie ma diecezji w Boliwii, gdzie nie byłoby sanktuarium maryjnego, do którego cała diecezja się udaje. Jednym z takich sanktuariów wielkich jest Copacabana w środku jeziora Titicaca. I do tego sanktuarium przyjeżdża bardzo dużo osób z Peru i z Boliwii. W okresie Wielkiego Postu, szczególnie Świętego Tygodnia, Wielkiego Tygodnia, właśnie bardzo dużo osób idzie pieszo do sanktuarium, by tam prosić o potrzebne łaski dla swojej rodziny i dla samego siebie. W Oruro jest sanktuarium, które nazywa się Virgen de Socavón. Sanktuarium de la Virgen de Socavón. No? To jest sanktuarium dziewicy, jakby to powiedzieć, de Socavón. Socavón w przetłumaczeniu to jest kanał górniczy. A dlaczego tak jest? Bo sanktuarium jest wybudowane na kopalni. I z sanktuarium można wejść do tego kanału górniczego. Dlatego się nazywa La Virgen de Socavón. Jest to miejsce bardzo ciekawe, bo bardzo dużo osób odbywa pielgrzymkę, ale w sposób różny jak inne pielgrzymki. Bo karnawał w Oruro to jest pielgrzymka do Matki Bożej, do sanktuarium. I w sobotę, tu właśnie w tym ostatnim misjonarzu, który ukazał się, to jest właśnie są zdjęcia karnawału i tam właśnie widać też, jak tańczący wchodzą do sanktuarium, by tam oddać pokłon Matce Bożej. Jest to pielgrzymka, która odbywa się od wczesnych godzin rannych do północy i czasami trwa jeszcze całą noc, 24 godziny. I ludzie tańczą na odcinku 4 kilometrów i z tą dedykacją, żeby oddać pokłon Matce Bożej. Przychodzą do kościoła, zostają przyjmowani przez kapłanów i później na kolanach idą przed obrazem Matki Bożej, prosząc ją o błogosławieństwo. I to czynią łzami w oczach. Naprawdę to jest moment bardzo wzruszający. Na przykład taki, tutaj jest na zdjęciu taki strój morenady. To jest taniec morenada. To jest taniec, który przypomina właśnie tych niewolników, murzynów, którzy szli do kopalni czy do różnych prac. I to jest właśnie ten taniec i ten strój, który jest bardzo ciężki, dochodzący nawet do 50 kg. Jest, przypomina właśnie ten ciężar tego niewolnictwa. A później używają też takie matraka, to się nazywa, które przypomina właśnie ten dźwięk łańcuchów, z którymi oni byli związani. I tańcząc 4 kilometry właśnie w takim stroju, który waży 50 kilo, to można sobie wyobrazić, jak bardzo męczące to jest. Ale tamtejsi ludzie właśnie składają śluby na 3 lata, żeby tańczyć dla Matki Bożej. Żeby się wypełniło coś w ich życiu, żeby Matka Boża im pobłogosławiła, żeby dała im właśnie tę siłę do pokonywania trudności. Niesamowite, to jest bardzo wzruszające. Ja osobiście tą pielgrzymkę w tym roku prowadziłem, pielgrzymkę karnawał, ale nie tańczyłem, nie? Tylko szedłem z ministrantami, z kapłanami przed karnawałem i tam dochodząc do sanktuarium, przyjmowaliśmy właśnie wszystkie grupy taneczne. I jest to bardzo interesujące i bardzo zapraszam też zobaczyć ten karnawał, bo to jest nietypowe w innych miejscach. My sobie wyobrażamy karnawał z Rio de Janeiro czy z innych miejsc, ale to jest po prostu w innych miejscach rzeczywiście to jest karnawał, a tutaj jest pielgrzymka. I w tym roku też ogłosiłem rok jubileuszowy ze względu na 400-lecie istnienia miasta Oruro. I tego dnia można też było uzyskać odpust zupełny, jeżeli ktoś właśnie szedł tańcząc w pielgrzymce do Matki Bożej.
Jest kolejny telefon, bardzo prosimy.
Witam bardzo serdecznie księdza biskupa. Bardzo serdecznie dziękuję za tyle niezwykle ciekawych informacji. I chciałabym...
A kto mówi?
Elżbieta z Warszawy.
Witamy.
I chciałabym, jeżeli można, słówko się dowiedzieć o księdza Stefana Carpete. To był uczeń mojej mamusi z Olsztyna i właśnie pisał do mamy, gdy mama żyła. Ja po śmierci próbowałam nawiązać kontakt i z Boliwii mój list powrócił. Chciałam się zorientować, czy może ksiądz biskup przypadkiem spotkał księdza Stefana Carpete.
Ja tutaj mogę
Carpete.
Pomóc, bo ojciec Stefan Carpeta tak. Przyjechał do Polski,
tak?
Był kilka miesięcy w Polsce,
tak?
Ale ostatnio podjął decyzję o powrocie na misję i tak? Właśnie powrócił.
Aha.
Po świętach zaraz wyjechał z powrotem do Boliwii.
Tak. I jak można zdobyć, w jaki sposób adres?
Proszę skontaktować się z domem prowincjalnym Ojców Redemptorystów w Warszawie, ulica Piesza 1.
Ulica Piesza 1.
W Warszawie, tak, tam na pewno uzyska pani informacje i kontakt.
To jest dom prowincjonalny Redemptorystów,
tak?
Tak, Redemptorystów.
Ale mogę panią zapewnić też, że ojca Stefana znam osobiście i jesteśmy też przyjaciółmi. Spotykamy się od czasu do czasu, także w każdej chwili też mogę przesłać adres, gdyby nie zdobyła u ojcu Redemptorystów. Także nie ma dobrze, problemu.
Dobrze, to bardzo, jeśli można, to bardzo serdecznie dziękuję, bardzo serdecznie pozdrawiam księdza biskupa, jeśli można, i bardzo serdecznie księdza Stefana Carpete, którego poznałam, odwiedzał nas w podwarszawskiej miejscowości, właśnie mówił o tym wyjeździe, a później przesyła listy z Boliwii. I będę się starała w jakiś sposób ten kontakt nawiązać. Moja mamusia miała na imię Stanisława Nieznańska nazwisko z Olsztyna. Na pewno ksiądz Stefan Carpeta pamięta. Jeśli byłaby taka możliwość, to proszę serdecznie od nas uściskać i pozdrowić. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem. No właśnie, a propos może tych różnych kapłanów, różnych zgromadzeń. Z jakich zgromadzeń kapłani pracują w Boliwii? Oprócz werbistów, oprócz redemptorystów, o których już tutaj wspomniała nasza słuchaczka również?
Czy w Boliwii jest bardzo dużo zgromadzeń? Jeżeli chodzi o moją decyzję, to są właśnie księża redemptoryści, mają jedną parafię. Do zeszłego roku też mieli nowicjat w Oruro. Teraz ten nowicjat został przeniesiony do Paragwaju, o ile mi wiadomo. I później pracują też franciszkanie, jezuici i oblaci. No i oczywiście jest jeden werbista, którym jestem decyzja Oruro. Oprócz tego jest bardzo dużo innych zgromadzeń, oblaci świętego Józefa, zmartwychwstańcy z Polski. Później są franciszkanie konwentualni, są...
No jest w tej chwili... księża fidei doniści?
A, bardzo dużo też. Bardzo dużo. Szczególnie z południowych diecezji. Mojej diecezji pracuje od trzech tygodni ksiądz z archidiecezji łódzkiej. Przyjechał jako pierwszy Polak pomagać mi w pracy misyjnej w Oruro. A jest ich dość dużo. Teraz nie mam konkretnie liczby, i nie mogę powiedzieć, ale jest ich bardzo, coraz większa liczba. Pracują bardzo dobrze i tym bardziej Polacy cieszą się wielką sympatią i z tego względu, że nigdy też nie mieli żadnych kolonii. Polska też, i ludzie o tym wiedzą bardzo dobrze, cierpiała w czasach historycznych. Zna bardzo dużo osób ze względu na Ojca Świętego, znają Polskę, także wspominają, wiele razy mówią o Polsce i w ostatnich czasach też po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II można się spotkać z wieloma osobami, które podziwiają Ojca Świętego i Polskę za to, co przeszła w historii i to jest bardzo taki pozytywny akcent, z którym się spotykamy codziennie.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria niepokalanie poczęta.
Teraz i zawsze.
Proszę biskupa, ja po prostu zaciekawiona jestem w ogóle krzyżem, który biskup nosi na swoich piersiach. Czy mógłby ksiądz po prostu powiedzieć coś na ten temat? Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. To jest krzyż, który ofiarował mi nuncjusz apostolski w Boliwii. I ma herb też właśnie papieski. To jest krzyż andyjski. I tu jest nazwa Pax, pokój. Jeżeli chodzi o krzyż andyjski, to jest dawne państwo Inków i Koliasuju, Tawantinsuju zostało podzielone na kwadraty. I właśnie przez Aymaras i jeszcze Inkowie, Aymaras są właściwie starsi jak Inkowie, którzy właśnie zajmowali się obserwacją gwiazd, księżyca, słońca. Mieli te obserwacje bardzo dokładne i też ułożony kalendarz zasiewów, kalendarz, który pomagał im właśnie w rozwoju danego kraju. I między właśnie tym a tym miejscem to jest 45 stopni, które jest, wskazuje na ruch słońca. I przez to prowadzi linia życia, która właśnie według obliczeń Aymaras przechodzi przez Oruro. Z Cusco przez Oruro i Potosi. I taki krzyż andyjski nosili tylko szlachetni z ziemi Inków, z ziemi tamtejszego kraju. I dlatego też ja mogę podziękować nuncjuszowi apostolskiemu właśnie w Boliwii za ten prezent, bo to jest taki znak właśnie też tego obecności Kościoła wewnątrz tego świata andyjskiego.
Ja też właśnie
tak, inkulturacji. Ja ten krzyż też umieściłem w moim herbie. Jeżeli można wspomnieć, na samym dole, może ja tutaj pokażę. Jest to herb, który, jeżeli to jest możliwe,
tak.
Tutaj właśnie znajduje się orzeł biały z dwóch względów, wskazujący moje pochodzenie. Założyciel Zgromadzenia Słowa Bożego rozpoczął, a tak się inspirował, właśnie na podstawie prologu i słowo stało się ciałem. I dlatego też użyłem symbolu Ewangelii Świętego Jana. I orzeł biały z tego względu, że pochodzę z Polski. I Polska w ogóle ma orła białego. I tu właśnie znajduje się ten symbol kościoła. Kościoła i na tym kościele, na tym, jakby to powiedzieć w tym wypadku, niby dachu, znajduje się właśnie krzyż andyjski. Że budujemy kościół w świecie Andów. I tą gwiazdą prowadzącą nas jest Matka Boża w postaci gwiazdy tutaj umieszczona i centrum naszego życia jest Chrystus w Eucharystii. I to jest właśnie ten symbol tej inkulturacji, tego połączenia się dwóch światów, jakby tu powiedzieć, a szczególnie inkulturacji Kościoła w tym świecie andyjskim.
Mamy kolejnego rozmówcę, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Joanna Muszyńska z Poznania.
Witamy.
Serdecznie pozdrawiam księdza biskupa i bardzo się cieszę, że dzisiaj mogłam się dodzwonić do programu. Mam takie pytanie odnośnie osób świeckich pracujących w księdza diecezji. Właściwie o misjonarzy świeckich. Czy może z Polski w tej chwili ktoś pracuje? A jeśli nie, to czy by była taka potrzeba? Ksiądz, no już ktoś wspominał o tym, że jest duża potrzeba pracy w kościele boliwijskim. I czy też ksiądz widzi może jakąś możliwość pracy dla takiej osoby właśnie z Polski, dla misjonarza świeckiego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Oczywiście, że jest możliwość. Jest możliwość i jeżeli by byli świeccy, którzy by pragnęli przyjechać do diecezji Oruro, to serdecznie zapraszam. Naprawdę jest bardzo dużo pracy, pracy misyjnej od podstaw. I jeżeli ktoś naprawdę jest zdecydowany pracować na niebie misyjnej, to zawsze tą pracę znajdzie. Potrzeby są ogromne. Jeżeli chodzi o obecność misjonarzy świeckich w Oruro, to jest bardzo mało. W tej chwili to z tego, co mi wiadomo, są dwie osoby. I to przyjechały z Niemiec. Są to dwie dziewczyny, które pomagają siostrom zakonnym. Przyjechały z Niemiec ze względu na przyjaźń, jaka istnieje właśnie tych sióstr i kościoła boliwijskiego też z ruchem młodzieżowym w Niemczech. Ale potrzeby są duże. Ja rozmawiałem już z wieloma osobami, czy moglibyśmy właśnie tą przyjaźń zawrzeć właśnie z naszą ojczyzną, tutaj z Polską, z niektórymi decyzjami, albo właśnie też czy komisja misyjna mogłaby wysłać właśnie do pracy ludzi świeckich, młodzież, która pragnie poświęcić się właśnie służąc tamtejszej ludności. I ja myślę, że to jest możliwe. Oczywiście trzeba to jeszcze
dobrze, jeśli pojadą to osoby przygotowane, prawda? Tak, więc Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, które zajmuje się przygotowaniem między innymi także świeckich do wyjazdu na misję. Mamy nadzieję, że takie osoby będą jakoś odkrywały coraz bardziej powołanie misyjne, że takich świeckich osób będzie coraz więcej wyjeżdżało. Proszę księdza biskupa, chciałbym przy okazji zapytać, in verbo tuo, hasło księdza biskupa. Może parę słów na ten temat?
To jest według cytatu ze świętego Łukasza, rozdział 5, i tu według Twojego słowa jeszcze raz rzucę sieć. Wiadomo, że święty Piotr w tym czasie łowił, nic nie złowił. Pan Jezus mówi, to jeszcze rzuć z drugiej strony sieci. I no, on mówi, na pewno wątpił, ale mówi, no według Twojego słowa jeszcze raz rzucę te sieci. I złowił bardzo dużo.
Tak.
Dlatego też właśnie myślę, że to jest też moja odpowiedź na to wołanie Pana Boga. Chciałem rzucić sieci i rzuciłem je. I rzuciłem i myślę, że z Panem Bogiem, z pomocą Bożą na pewno zrobimy wielkie dzieła na Jego chwałę. I na chwałę Kościoła i na potrzeby tamtejszej ludności.
Mamy następny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Jacek z tej strony, z Warszawy.
Witamy serdecznie kapelan Centrum Zdrowia Dziecka.
I ukochanego księdza Piotra. Przysłuchuję się i oglądam audycję. Jestem ogromnie poruszony i wzruszony, ponieważ w tym takim galimatiasie europejskim, gdzie jest też brak kapłanów i brak misjonarzy, to, co ksiądz biskup opowiada, jest wzruszające i mobilizujące. I do modlitwy, do składania duchowych darów, jakiejś takiej bardzo konkretnej pomocy, chociażby w posłaniu tam misjonarzy czy misjonarek. Ja dzwonię dlatego, ponieważ w swoim czasie, jeszcze dawno, dawno temu, to już będzie lat chyba ze 20, miałem kontakt i jak gdyby prowadziłem duchowo siostrę sercankę Maksymilianę, która została skierowana do pracy w Boliwii. Czy księdzu biskupowi jest coś wiadomo na temat właśnie sercanek, które były w Ojcu Świętym do samego końca i o tej właśnie siostrze, która wtedy była tak zapalona Duchem Bożym i tak bardzo pragnęła właśnie pojechać na misję i tam została skierowana. To tyle. Całuję ręce księdza biskupa. Pozdrawiam mojego ukochanego księdza Piotra, ojca Piotra i
nawzajem,
bardzo proszę o to.
Księże Jacku, bardzo dziękujemy.
Tak, ja znam siostry sercanki, ale one pracują w innych diecezjach. I jest bardzo trudno teraz coś powiedzieć o konkretnej siostrze, bo nie miałem kontaktu przez ostatnie miesiące. ale one pracują właśnie w klimacie subtropikalnym i tropikalnym. Poniżej miasta Cochabamba i jest to właśnie ten obszar, gdzie się uprawia bardzo dużo koki, z której właśnie wyszedł jako przewodniczący Związku Zawodowego prezydent, obecny prezydent. Także jest to praca bardzo wymagająca i w klimacie bardzo trudnym, bo moim zdaniem klimat tropikalny też jest bardzo wymagający i bardzo trudny, jeżeli chodzi o insekty, jeżeli chodzi o choroby.
Może jeszcze parę słów, proszę księdza biskupa, o tych szczególnych jakichś formach religijności również Boliwijczyków. Już wspominał księdz biskup o tym karnawale i o procesji, o tych pielgrzymkach, ale właśnie może jeszcze inne, jakieś związane z ich kulturą formy religijności.
Tamtejsza ludność ma wiele takich zwyczajów kulturowych. I jeżeli chodzi o zasiewy, jeżeli chodzi o zbiory, to zawsze przy tym towarzyszy jakiś obrządek religijny, ale bardziej kulturalny. Zawsze składa się matce ziemi jakąś ofiarę. Ofiarę, która składa się czy z płodu lamy, czy z jakichś cukierków, czy takich specjalnych konfektów, które się spala albo dla Matki Ziemi, albo też można wkopać w dołek i się składa ofiary Matce Ziemi. Ja osobiście kładłem, kiedy zakładałem gospodarstwo na Altiplano, jeszcze jako proboszcz poprzedniej parafii, to też musiałem uczestniczyć w takim obrządku. Nawet kazano mi, kiedy kupiłem ziemię, właśnie po to, żeby rozpocząć gospodarstwo, to kazano mi nawet się kulać po tej ziemi jako właściciel tego terytorium. No, to są takie obrzędy bardzo ciekawe, ale przy zbiorach, na przykład ziemniaków, szczególnie ziemniaków, też jest bardzo wielka uroczystość. Cała rodzina się zbiera. Stroją woły, które ciągną na przykład pług, to nie jest pług, to jest właściwie taka motyka drewniana, która rozbija tą rolę. I to właśnie stroją je w chorągiewki i przy tym, jeżeli ktoś przejeżdża obok tego miejsca, to musi się zatrzymać, musi przyjść, musi towarzyszyć, musi otrzymać poczęstunek. Także to jest wielka ceremonia. Oprócz tego też przy każdym odpuście jest też wiele takich uroczystości kulturalnych, ale też obrzędowych, jeżeli chodzi o ich wierzenia popularne. W ogóle wierzenia to jest wielki, ale też ich religijność jest, to jest bardzo duży synkretyzm. Wymieszany, religia katolicka wymieszana z ich zwyczajami. Jest to też religijność bardzo popularna, ale bardzo się czuje właśnie to oddanie się mimo wszystko Kościołowi i nawet Yatiris, którzy są w jakiś sposób kapłanami tego świata andyjskiego, używają symboli katolickich dla swoich obrzędów. No to jest krzyż, to jest woda święcona, to jest kadzidło czy dzwonek, ale to wszystkie te rzeczy używają właśnie, żeby dać większą wartość swoim obrzędom.
Odbierzemy jeszcze jeden telefon w naszej audycji. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. No jakże zbąszenia mogłoby zabraknąć w audycji, w której jest ksiądz biskup, który urodził się zbąszeniem.
Tak, właśnie witam serdecznie ojca Piotra i oczywiście księdza biskupa. I też to mnie właśnie zmotywowało, że ksiądz biskup jest tutaj ze zbąszenia. I właśnie w związku z podjętym tematem bardzo fascynująca była księdza opowieść o pracy właśnie tam w Boliwii, na obczyźnie. I pełna podziwu byłam też dla księdza świadectwa życia. To rozeznanie powołania od samego początku, od praktycznie już od najmłodszych lat ksiądz wiedział, że miał takie rozeznał swoje powołanie do kapłaństwa. I jeszcze, jeśli mogę, takie bardzo króciutkie pytanie. Czy ile diecezja Oruno liczy wiernych i jak to wygląda w statystyce względem kapłanów, którzy posługują? I jak często ksiądz biskup może przyjeżdżać do Polski?
Dziękujemy serdecznie.
Diecezja Oruro liczy 54 tysiące kilometrów kwadratowych, prawie rzecz 54. To już powiedziałem wcześniej. Mniej więcej według danych statystycznych jest zamieszkana przez 400 tysięcy ludności, co my wątpimy, bo według naszych danych mamy około 500 000. Mamy 19 księży diecezjalnych, w tym trzech obcokrajowców. Oprócz tego kilku zakonników, misjonarzy, jezuitów, redentorystów dwóch, później jeden franciszkanin i oblaci Najświętszej Marii Panny, którzy pracują właśnie dla tamtejszego kościoła. W sumie jest nas bardzo mało. No, w porównaniu na w tej chwili pracujemy około 30 kapłanów na całym terenie 54 tysięcy kilometrów kwadratowych. To jest po prostu niemożliwe do obsługi. Ja wiele razy tak rozważając tą sytuację w kurii, którą dopiero co stworzyłem też, i rozważając właśnie z kapłanami, mówiliśmy, że to jest aż niemożliwe do pojęcia, że na przykład w naszej ojczyźnie mamy 5-10 wikarych na jednej parafii w niektórych miejscach, a tam po prostu jest takie wielkie pole do popisu, do pracy misyjnej, do oddania się całkowitego Chrystusowi i Kościołowi, i mamy tak mało kapłanów.
To drugie pytanie, jak często ksiądz biskup może być w Polsce?
No, to jest bardzo trudne pytanie, bo nie wiem. Słyszałem, że biskupi nie mają wakacji. Także ja teraz obecnie jestem na miesięcznym, jeżeli to można nazwać urlopem, ale to jest czas, w który spędzam w ojczyźnie ze względu na, bo pragnę podziękować moim współbraciom werbistom za ich wychowanie, za ich troskę, za ich opiekę, za ich pomoc. Dlatego też odwiedzam nasze domy werbistowskie, dziękując każdemu z nich, szczególnie wychowawcom i profesorom. I też pragnę podzielić się moimi wrażeniami, moimi pragnieniami, moimi snami właśnie ze wszystkimi, którzy mną się opiekują w sposób duchowy, którzy mnie wspierają swoimi ofiarami i którzy żyją każdą moją pracą, którą wykonuję w Boliwii. I to jest właśnie ten moment, który pragnąłem wykorzystać, by każdemu z nich podziękować, ale też poprosić o dalszą modlitwę i wsparcie.
Dzisiaj było to możliwe dzięki również Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu biskupowi za spotkanie. Proszę Państwa, naszym gościem był ksiądz biskup Krzysztof Białasik, werbista, pasterz boliwijskiej diecezji Oruro. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.